vám nebojte se. Pokuj vám, pokuj vám, pokuj vám, nebojte se.
Vezmi se Ducha Świętego, vezmi se Ducha Świętego.
V našich katechezach już teraz rozpatrujemy sakrament Eucharystii. Zatrzymaliśmy się na tym sakramencie. Chcemy wnikać w jego istotę, przybliżać się jak, najbliżej jak potrafimy. Teraz trzeci punkt, Eucharystia w ekonomii zbawienia. To już rozpatrywaliśmy pierwszy taki punkt, znaki chleba i wina, a dziś zajmiemy się samym ustanowieniem Eucharystii. To jest dzisiejszy temat katechezy, do którego zapraszam, abyśmy się weszli właśnie w tę tajemnicę, jakoś przybliżali się do tej tajemnicy ustanowienia Eucharystii, jak to się działo, co jest konsekwencją tego, w ogóle jakie są opisy w Piśmie Świętym, w Ewangeliach. I w 1337 punkcie katechizm Kościoła katolickiego wyraża się następująco. Chrystus, umiłowawszy swoich do końca, ich umiłował. Wiedząc, że nadeszła godzina przejścia z tego świata do Ojca podczas wieczerzy, umył uczniom nogi i dał im przykazanie miłości. Wiadomo, jest to parafraza z Ewangelii według świętego Jana z 13 wersetu, kiedy Chrystus obmywa nogi uczniom i to jest największe przykazanie, aby zostawić im dowód tej miłości, nie oddalić się nigdy od swoich i by uczynić ich uczestnikami swojej Paschy, Jezus ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej męki i zmartwychwstania i polecił swoim apostołom celebrować ją aż do powtórnego przyjścia. Ustanowił ich wówczas kapłanami nowego przymierza. Te trzy Ewangelie, czyli trzy Ewangelie synoptyczne, czyli według świętego Mateusza, według świętego Marka, według świętego Łukasza i święty Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale, przekazali nam opis ustanowienia Eucharystii. A święty Jan ze swej strony, właśnie, a co ze świętym Janem, tak? Pojawia się pytanie. Święty Jan ze swej strony przytacza słowa Jezusa wypowiedziane w synagodze w Kafarnaum. To jest szósty rozdział według świętego Jana, przygotowujące do ustanowienia Eucharystii. Tam Chrystus nazywa siebie chlebem życia. Jan jest chlebem życia, który stąpił z nieba. Pamiętam, po rozmnożeniu chleba jest ta wielka też mowa eucharystyczna Jezusa Chrystusa, który mówi o Eucharystii. Pamiętajmy, bo zaraz sobie prześledzimy w ogóle teksty Ewangelii synoptycznych i świętego Pawła. Nie będziemy śledzić świętego Jana, bo wiemy, że tam nie ma opisu ustanowienia Eucharystii. Dlaczego? Zaraz powiemy. Dowiemy się później. Na początku może przyjrzyjmy się Ewangelium. Wiadomo, że Jezus wybrał czas Paschy, aby wypełnić to, co zapowiedział w Kafarnaum, że da swoim uczniom swoje ciało i swoją krew. I prześledźmy teraz te fragmenty w Piśmie Świętym, w których jest umieszczony opis ustanowienia Eucharystii. U Mateusza w 26 rozdziale od 26 wersetu do 30. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. To mamy o Mateusza. Teraz przejdźmy do Marka, do świętego Marka. Tutaj w 14 rozdziale od 12 wersetu do 25. W pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa jego uczniowie: gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z dwunastoma, a gdy zajęli miejsca, Jezus rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi, ten, który jest ze mną. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: czyżbym ja? On im rzekł: jeden z dwunastu, ten, który ze mną rękę zanurza w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak jest o nim napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. To był święty Marek, a teraz przejdźmy do świętego Łukasza i jego opisu z 22 rozdziału, od 14 wersetu do 20. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z nim. Wtedy rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam, już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie Bożym. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, rzekł: weźcie go i podzielcie między siebie, albowiem powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże. Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: to jest ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana. To był święty Łukasz. I jeszcze święty Paweł i pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, od 17 wersetu. Udzielając tych pouczeń, nie pochwalam was i za to, że schodzicie się razem nie na lepsze, ale ku gorszemu. Przede wszystkim słyszę i po części wierzę, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. Zresztą nawet muszą być wśród was rozdarcia, żeby się okazało, którzy są wypróbowani. Tak więc, gdy się zbieracie, nie ma u was spożywania wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem już wcześniej zabiera się do własnego jedzenia. I tak się zdarza, że jeden jest głodny, podczas gdy drugi nietrzeźwy. Czyż nie macie domów, aby tam jeść i pić? Czy chcecie znieważać Boże zgromadzenie i zawstydzać tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem? Czyż będę was chwalił? Nie za to was nie chwalę. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na samego siebie, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Widzimy, mamy tutaj te cztery świadectwa, cztery fragmenty opisu ustanowienia Eucharystii. No właśnie. I w pełni ono się, kiedyś się ta ustanowienie Eucharystii, widzimy z tych tekstów, że podczas ostatniej wieczerzy, podczas świąt paschalnych, wtedy nastąpiło ustanowienie Eucharystii, jak Chrystus mówił u świętego Łukasza na przykład: gorąco pragnąłem spożyć paschę z wami. Tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. To jest pragnienie Chrystusa. To nie jest takie pragnienie jak wypowiedziane te słowa w sposób taki kurtuazyjny, taki grzecznościowy. No pragnąłem się spotkać z wami. Bardzo się cieszę, że przyszliście do mnie na tą gościnę i tak dalej. Nie, to jest pragnienie Boga w tym momencie. To jest pragnienie Boga, który zechciał zostać między nami, który zechciał dać nam siebie jako pokarm. To jest jego pragnienie odwieczne w tym momencie. To jest pragnienie zapisane w jego myśli już od stworzenia świata w tym momencie. I cały świat, cały wszechświat, wszystko dążyło do tego momentu, do tej godziny, jak mamy u świętego Jana, kiedy nadeszła godzina, tam się to rozgrywa, kiedy nadeszła godzina. I to jest właśnie to spożycie tej paschy, czyli ustanowienie Eucharystii. Ale zaraz też pojawi się ofiara. A to wszystko dokonuje się podczas właśnie Paschy. Zobaczmy, przyjrzyjmy się Pasze. Kiedy można było w pełni obchodzić Paschę w Jerozolimie? Wtedy, kiedy byli tam zgromadzeni ludzie, kiedy zabijano baranka, spożywano wieczerzę, której przewodniczył ojciec rodziny lub też nauczyciel otoczony uczniami. To są warunki. I ta wieczerza miała określony rytm. To nie była sobie taka wieczerza, kiedy przychodzimy, no siadamy, jest, nie wiem, sałatka, jest kiełbasa, czy tam jakaś dobra kawa. Nie, tam to wszystko było uwarunkowane przepisami prawa, przepisami Tory właśnie. To była celebracja. I ona miała właśnie ten określony rytm. Wnoszono paschalne potrawy, czyli baranka upieczonego na ogniu. Pamiętamy, jaki to jest symbol, czego symbol ten baranek. To jest, ten baranek odwołuje nas znowu do ofiary Abrahama. Nie z Izaaka, ale z tego baranka. Nie Izaak będzie, ale baranek będzie ofiarowany. To jest ta ofiara, którą, kiedy przechodził anioł śmierci, oni mieli spożywać i krwią tego baranka mieli Hebrajczycy w Egipcie posmarować swoje drzwi, pomalować te drzwi właśnie tą krwią. To jest ten baranek, to jest ten symbol. Dwa przaśne chleby. Jaki to jest symbol? To jest symbol wyjścia z Egiptu, bo wtedy w pośpiechu wychodzili, wtedy to mieli jako jedzenie, te przaśne chleby, i to jest ten symbol wyjścia z Egiptu. Gorzkie zioła też były na tej uczcie, jako wspomnienie gorzkich czasów niewoli. To jest właśnie ta Pascha. Tutaj najmłodszy syn pyta się, no właśnie, to jest ta Haggada cała, dlaczego ta noc jest inna od innych nocy? Dlaczego ona się różni od tych innych nocy? I ojciec tłumaczy, wygłasza właśnie tą Haggadę paschalną, czyli sens tego święta. To, co Bóg uczynił dla nas przez wieki, wychodząc, przytaczając całą historię zbawienia. Jak wielki jest Bóg, że prowadzi Izraela przez te wszystkie wieki. No i wieczerze rozpoczynało błogosławienie, łamanie i spożywanie chleba. Właśnie, jeszcze raz sobie zwróćmy na to uwagę. Błogosławienie, łamanie i spożywanie chleba. Wiemy, gdzie to już jest. W opisie ustanowienia Eucharystii. Błogosławił, łamał i rozdawał. Mamy to podczas mszy świętej. Te słowa zachowane. I ojciec rodziny odmawiał modlitwę dziękczynną nad chlebem. To on właśnie łamał chleb i on podawał. To nie, że sobie każdy gdzieś tam brał. Nie. Ojciec rozdawał. Ten, który, czy nauczyciel, bo mówimy, że też uczta paschalna była obchodzona razem z nauczycielem i uczniami. Też były takie, taki zwyczaj też był. On rozdawał ten chleb i potem następowała wieczerza. Potem już nikt, właśnie, ciekawe, że potem już nikt nie mógł się spóźnić na taką wieczerzę. Nikt już nie mógł wejść. Po tym, jak już został rozdany chleb, jak już rozpoczęła się wieczerza, już nikt nie mógł dojść. To była konkretny czas wyznaczony. To była celebra. To nie można sobie było wejść gdzieś tam w środku, ani wyjść wcześniej. To był konkretny czas i to należało uszanować ze względu na co? Na Boga. Bo to było wspominanie, ale do tego wspominania jeszcze za chwilę dojdziemy. Potem brał kielich z winem i odmawiał modlitwę błogosławieństwa i dziękczynienie, tak baraka. To mniej więcej takie słowa. Dzięki składamy Panu Bogu naszemu. A znamy te słowa bardzo dobrze. Ilekroć jesteśmy na mszy i kiedy ksiądz, kapłan śpiewa bądź odmawia prefację. Kiedy wcześniej mamy ten dialog, Pan z wami, z Duchem Twoim, w górę serca, wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to jest sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe. I tak dalej, i tak dalej. Czyli to dzięk, to modlitwa dziękczynienia. Właśnie to jest ta modlitwa. I zebrani odpowiadali na tę modlitwę. Amen. Niech się tak stanie. Widzimy właśnie, że te cztery fragmenty przytoczone jakoś się ze sobą różnią, wiadomo, bo to każdy patrzy też ze swojej perspektywy, z tego przekazu, który został mu jakoś w dziedzictwie zostawiony, czy święty Mateusz, czy święty Marek, czy święty Łukasz, czy święty Paweł, ale są cztery elementy, które są we wszystkich tych opisach i one wyróżniają te opisy. Pierwszy element, Chrystus wziął chleb, a potem kielich z winem. To jest ważne. Następnie dzięki składał, dziękczynienie. Następnie połamał chleb i rozdał. Tak samo podał kielich z winem. I to jest właśnie ta czynność, te czynności, te cztery czynności stanowiły podstawę rozbudowania całej liturgii eucharystycznej. To wokół tego wszystkiego się skupia cała liturgia eucharystyczna według tych czterech czynności. Jeszcze sobie przypomnijmy odnośnie Eucharystii, odnośnie ustanowienia Eucharystii, w ogóle tego sakramentu, patrzenia na ten sakrament. Przypomnijmy sobie historię uczniów, którzy uciekają do Emaus z Jerozolimy po tym, jak Chrystus został ukrzyżowany, pochowany w grobie i już zmartwychwstał, chociaż oni o tym jeszcze nie wiedzieli. I kiedy dołączył się do nich w drodze, kiedy nawiązała się rozmowa i on tam tłumaczył pisma. Wszystko to, co się dotyczyło właśnie jego osoby. Wszystkie te pisma im po drodze tłumaczył. A później spotkali się razem, zasiedli przy stole. I to wydarzenie eucharystyczne jest związane ściśle właśnie z Pismem Świętym, z czytaniem Słowa. To wydarzenie właśnie z Emaus jest takim, nazwijmy to, prototypem liturgii Słowa i liturgii też eucharystycznej. Bo i ta liturgia Słowa, kiedy Chrystus tłumaczy o tym wszystkim, jest dla liturgii eucharystycznej, która to wszystko aktualizuje. Czyli liturgia Słowa zapowiada liturgię eucharystyczną, to co się będzie działo w liturgii eucharystycznej, a liturgia eucharystyczna realizuje, aktualizuje liturgię Słowa. Bo wiemy, że ta wieczerza, która się dokonała, co ona zaktualizowała? W 1340 punkcie katechizmu mamy następującą informację. Obchodząc ostatnią wieczerzę z apostołami podczas uczty paschalnej, Jezus określił ostateczny sens Paschy Żydowskiej. Właśnie jaki to sens? Istotnie, przejście Jezusa do Ojca przez śmierć i zmartwychwstanie, czyli nowa Pascha, jest poprzedzone podczas ostatniej wieczerzy i celebrowane w Eucharystii, która wypełnia Paschę Żydowską i poprzedza ostateczną Paschę Kościoła w chwale Królestwa. Czyli ta Eucharystia poprzedza ustanowienie Eucharystii, ta Pascha, ona jeszcze musi być dopełniona. Czym dopełniona? Bardzo dobrze wiemy, że dopełniona jest ofiarą na krzyżu, jego ofiarą na krzyżu, jego męką, śmiercią, ale też i zmartwychwstaniem. Czyli ta Pascha, przejście ze śmierci do życia. Znowu mamy odnośnik do tej Paschy Żydowskiej. Przejście z niewoli do wolności. Z Egiptu przez pustynię do ziemi obiecanej. Tylko, że tu już jest nowa Pascha i wieczna Pascha. Czyli przejście ze śmierci do życia. I Eucharystia to aktualizuje nieustannie. Nieustannie. W jaki sposób? To jest to polecenie. To czyńcie na moją pamiątkę. Bardzo ważne polecenie. Już kilka razy wspominaliśmy na katechezach o tej pamiątce, ale myślę, że warto jeszcze raz wrócić, bo to polecenie, by powtarzać jego gesty i słowa, aż przyjdzie. Nie polega właśnie tylko na wspominaniu Jezusa i tego, co on uczynił, ale odnosi się ono do liturgicznej celebracji przez apostołów i ich następców. Celebracji czego? Pamiątki Chrystusa, czyli jego życia, śmierci, zmartwychwstania i jego wstawiania się za nami u Ojca. I od początku Kościół był wierny temu poleceniu, a o Kościele Jerozolimskim mówi się, to mamy w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale, trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. I tutaj wiadomo, chrześcijanie zbierali się na łamaniu chleba. O co chodzi z tym łamaniem chleba? To jest takie jedno z pierwszych określeń mszy świętej, Eucharystii. Szczególnie właśnie w pierwszym dniu tygodnia, czyli w niedzielę oni się zbierali, w dniu zmartwychwstania Chrystusa. I od tamtych czasów aż do naszych dni celebruje się Eucharystię. Także dzisiaj spotykamy ją wszędzie w Kościele, w takiej samej podstawowej strukturze. Bo stanowi ona centrum życia Kościoła. A wiemy, jaka jest podstawowa struktura, czyli Słowo Boże i pokarm Boży, tak? A w tym pokarmie, w tej liturgii eucharystycznej wiemy, znamy te cztery elementy. Wziął chleb, a potem kielich z winem. Dzięki składał, czyli dziękczynienie. Połamał i rozdał. To jest ta struktura. Wszędzie, ile jest możliwych obrządków, różnych rytów też liturgicznych, te elementy są podstawowe i fundamentalne. I one się zawierają w tych rytach, w różnych rodzinach liturgicznych, ale są przekazywane i one uobecniają właśnie ta pamiątka, czyli hebrajskie to cikaron, anamneza, czyli to uobecnienie, przypominanie, wspominanie, czynić coś na pamiątkę, tylko właśnie to nie jest takie wspominanie, jak byłem gdzieś na wakacjach i sobie teraz przypominam, ale było ciekawie, bo chodziłem po górach, przypominam sobie ten widok. Nie, to jest rytualne przywołanie wydarzenia z przeszłości, rytualne, bardzo ważne słowo, dla nadania mu pierwotnej mocy. To jest związane też z mocą. Dla nadania mu pierwotnej mocy. Rytualne. Chodzi o przypomnienie tych wydarzeń, w których Bóg okazał nam swoją moc, żeby to wydarzenie prowokowało we mnie odpowiednie działanie. Odpowiednie działanie, odpowiednią postawę wobec bliźniego, sprawiedliwe zachowanie. By Bóg na nowo okazał swoją moc przeze mnie, który uczestniczy w tej Eucharystii, który przyjmuje tę Eucharystię. Czyli znowu jest uobecnienie tej ofiary Jezusa Chrystusa, tej wieczerzy, ale i tej ofiary, którą złożył Chrystus za mnie, czyli męki, śmierci, ale też i zmartwychwstania, czyli tego przyjścia. I tak właśnie pielgrzymujący lud Boży nieustannie celebruje Eucharystię, głosząc misterium paschalne Jezusa, aż przyjdzie, oczekujemy tego przyjścia. Zmierza tam wąską drogą krzyża do niebieskiej uczty, gdzie wszyscy wybrani zasiądą przy stole królestwa. Właśnie pamiętamy, co Chrystus powiedział, że odtąd nie będę już pił z tego owocowinnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie mojego Ojca. Czyli zmierzamy do tego przejścia Ludu Bożego, do tej Paschy Ludu Bożego, do Paschy Kościoła, czyli przejścia właśnie tą samą drogą, którą Chrystus przeszedł. Czyli to nie będzie droga pozbawiona krzyża, ale przejścia właśnie przez to życie i też ten krzyż, przez śmierć, aż do zmartwychwstania. To jest ta nasza droga Kościoła i tam będziemy tą nową Paschę na nowo spożywać z Jezusem Chrystusem, tak jak mówi nam w Ewangelii według świętego Mateusza. To wyznajemy zaraz po tym najbardziej tajemniczym momencie mszy świętej, kiedy są wypowiadane słowa konsekrancji, kiedy jest podniesienie tych postaci eucharystycznych i wtedy następuje aklamacja, oto wielka tajemnica wiary, bądź tajemnica wiary, i to są te trzy rzeczywistości. Chrystus, wyznajemy, że Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, ale Chrystus powróci. Tego oczekujemy. Oczekujemy spotkania się z Nim, a ta Eucharystia przybliża nas. To jest pokarm, który daje moc, pokarm, którym jest Jezus Chrystus, którym jest Jego ciało, Jego krew, i to jest też rzeczywistość, dzięki której wchodzimy właśnie w tamtą rzeczywistość. Uobecnia nam tamtą rzeczywistość rytualnie. I to nie jest jakieś takie sobie spotkanie. Pamiętam jeszcze święty Paweł. To jest w ogóle ciekawy ten fragment według świętego Pawła z listu do Koryntian, z pierwszego listu do Koryntian, kiedy on mówi, że nie możemy sobie przychodzić gdzieś na Eucharystię jedni nasyceni, inni głodni i tak sobie przychodzimy i spożywamy ten pokarm jak inny pokarm. Nie, to jest najświętsza rzecz na ziemi, jaką posiadamy. Najświętsza rzecz właśnie, Eucharystia. I do tego święty Paweł jakoś tak uwrażliwia, że mamy być do tego przygotowani. Czyli mamy tutaj nawet i ten post eucharystyczny. Uświadamia nas święty Paweł. A też uświadamia nas tradycja, w jakiej Jezus Chrystus to wszystko uczynił. Że nie możemy się spóźniać na to i nie możemy wcześniej wychodzić, bo to ma swój czas, to ma swój rytm. To jest rytuał, to jest celebracja. I to nie jest wejście sobie na chwilę do supermarketu i wyjście. To mi się podoba, to mi się nie podoba, to będę słuchał, tego nie będę słuchał. No tutaj nie skorzystam. Nie, to jest pewien rytm od samego początku do samego końca. I warto się uwrażliwiać na Eucharystię, na to, co jest nam dawane, a dziś warto się uwrażliwić właśnie na to ustanowienie Eucharystii, żeby mieć świadomość, że od samego początku było to zachowywane z największą starannością. To wydarzenie, ustanowienie Eucharystii, apostołowie, trudno nam się domyślać, czy wiedzieli od samego początku, o co chodzi, czy nie, ale kiedy Chrystus zmartwychwstał, kiedy został zesłany Duch Święty, oczy im się otworzyły. Już wiedzieli, co to wszystko miało znaczyć, że słowa, które były zapowiedzią tego, co się stanie, a to, co się stało, było realizacją tych słów. Bo Bóg jest prawdą, Chrystus jest prawdą i te słowa były realizowane właśnie w życiu.